Drodzy braterstwo, witam Was z tego miejsca. Postaram się spełnić to, do czego mnie tu zaprosiliście, chociaż miejcie dla mnie wyrozumienie. Bardzo dziękuję za te wszystkie pieśni, bo one wzniosły, mam nadzieję, tak jak moje, serce wysoko. A chciałbym mówić o pewnym wydarzeniu, które też się trochę wysoko odbyło, choć może nie tak wysoko, jak nasze serca teraz są. Drodzy braterstwo, ale jeszcze kilka słów wstępu. Chciałem powiedzieć, że czasami pewne fragmenty Słowa Bożego, dłuższe czy krótsze, tak, przez wiele lat potrafimy odczytywać inaczej niż w rzeczywistości, niż to, o czym one mówią. Ja tak czasami się na różnych takich rzeczach łapię i ten, o którym teraz chcę powiedzieć, to jest jedno z kazań Pana Jezusa, albo nawet dwa. I oba, nie, raz, że nie dostrzegałem różnicy, a dwa, że jeszcze do tego odczytywałem, szczególnie to pierwsze, jako takie, które było bardziej ewangelizacyjne, czyli zwrócone do osób bardziej z zewnątrz, zainteresowanych. No a tak w rzeczywistości nie jest. Pewnie się już domyślacie, chcę mówić o kazaniu na górze i kazaniu na równinie. No i po pewnym czasie dopiero to zrozumiałem, że jest jednak zupełnie inaczej, a tam oprócz tych takich ewangelicznych, tak wydających się poruszać serce treści, są również wzmianki o tym, że tłumy otaczały Pana Jezusa. No i to jednak jest trochę inaczej, niż się może pozornie wydawać, a przynajmniej mi tak było. To jest temat, który zachęcam też każdego później do przemyślenia samemu, ale myślę, że dla Was to nie będzie jakąś dużą nowością. Co ważniejsze, to kazanie, które powiedział Pan Jezus na górze, było poprzedzone, bezpośrednio poprzedzone czymś niezwykle ważnym. Jezus wybrał tego poranka 12 swoich apostołów. Spośród wszystkich uczniów, których miał już do tego czasu. Kazanie na górze nastąpiło tuż po dokonaniu owego wyboru, a kazanie na równinie, o którym jest mowa, że miało miejsce tego samego dnia, wydarzyło się nieco później u podnóża tej góry. No i jest ona takim pewnego rodzaju uzupełnieniem pewnych myśli, które Pan Jezus poruszał w kazaniu na górze. Rozważymy szczegółowo, drodzy braterstwo, okoliczności ich wygłoszenia oraz z takiego ogólnego, przekrojowego bardziej punktu widzenia, treść, przesłanie, naukę, jaką Pan Jezus tam zawarł. Z chronologicznego punktu widzenia nie był to sam początek, ale około 9-12 miesięcy po tym, jak Pan Jezus rozpoczął swoją misję, czyli po Jego poświęceniu. Jak wiemy, najpierw udał się na 40-dniową wędrówkę po pustyni, gdzie rozważał sam w sercu z Panem pewne ważne decyzje i pewne ważne rzeczy, jak ma wykonywać swoją misję. Tak zadawał Bogu różnego rodzaju pytania, szukał odpowiedzi w Piśmie Świętym, czyli wtedy w Starym Testamencie, bo chciał wiedzieć, jak zrobić tak, aby się wykonała tylko Boża wola. Między innymi takie pytania zadawał. Jak, Panie, chcesz, a jak nie chcesz, abym postępował? Gdzie chcesz, a gdzie nie chcesz, abym się udał? Z kim chcesz, a z kim nie chcesz, abym działał? Jakie cele chcesz, a jakie nie chcesz, abym zrealizował? Jakimi metodami, jakimi sposobami chcesz, a jakimi nie chcesz, abym się posługiwał? Tych pytań było z pewnością całe mnóstwo. To tylko taki fragment, ale Pan Jezus, tak jak powiedzieliśmy, był całkowicie zdeterminowany, aby pełnić Bożą wolę, a nie własną. I bardzo poszukiwał takich wskazówek od Boga, które będą mogły mu w tym dopomóc w zrealizowaniu skutecznym tej misji. Jak wyszedł z wody tam po chrzcie, mimo że 4 dni wcześniej się poświęcił, to wtedy jest dopiero powiedziane, że otworzyły mu się niebiosa. Dopiero wtedy został spłodzony z Ducha Świętego i zrozumiał, zaczął zrozumiewać pewne rzeczy, które wcześniej po prostu były dla niego zamkniętymi. Nawiasem mówiąc, każdy z nas powinien przeżyć podobny etap w swoim życiu. No i to z pewnością nie jeden raz. Powinniśmy udawać się na takiego swego rodzaju pustynną wędrówkę ze Słowem Bożym, z Panem i szukać odpowiedzi na rozmaite pytania i problemy, jakie w naszym życiu po prostu przeżywamy. Żebyśmy czynili Bożą wolę, a nie własną. Podczas takich wędrówek należy jednak pamiętać, że śledzi nas nieproszony gość, który usiłuje podsuwać własne, pozornie dobre metody i działania, jakieś inne cele i tym podobnie. Tak samo było przecież z Panem Jezusem. A jeśli On coś takiego przeżywał, to my nie możemy się spodziewać, że nas to ominie. I w czasie swych pustynnych rozważań doświadczył różnych podstępów szatana, usiłującego podawać mu pozornie lepsze cele, łatwiejsze metody, sposoby działania, szybsze, przyjemniejsze. A Jezus właściwie rozpoznawał, że ich źródłem nie jest Bóg. I skutecznie je zwalczał. W swojej późniejszej działalności jeszcze wielokrotnie przeżywał podobne doświadczenia, choć nie mamy takiego szczegółowego opisu właśnie jak w tym fragmencie jego życia, z tego fragmentu jego życia. Potem Pan Jezus powrócił nad Jordan, gdzie Jan wskazał swoim uczniom po raz drugi, mówiąc: oto Baranek Boży. Wcześniej usłyszeli, który gładzi grzech świata. Tu było jeszcze raz podkreślone: oto Baranek Boży. I część z tych jego uczniów, niektórzy uczniowie Jana, przyłączają się do Jezusa, a imiennie mamy wymienionych 3. Andrzej, Jan, nastolatek Jan i Szymon, brat Andrzeja, który później został nazwany Kefasem, Piotrem. Wkrótce Jezus wyrusza do Galilei, gdzie rozumiał, że miał przeprowadzić swoją ewangelizacyjną pracę. Po drodze powołał kolejnych uczniów, między innymi Filipa oraz Natanaela. Istniał w rzeczywistości jeszcze jeden powód podróży do Galilei. Ktoś z jego bliskiej rodziny się żenił. Uroczystość weselna miała miejsce w Kanie Galilejskiej, która się znajdowała około 8 km od Nazaret. Podczas owego wesela zabrakło wina i został poproszony przez swoją mamę Marię, aby coś z tym zrobił. I zawsze mnie dziwiły te całe okoliczności, co tutaj ma piernik do wiatraka, dlaczego tego Jezusa Maria prosi o to, żeby tutaj zrobił jakiś porządek z tym brakiem wina. I niektórzy chcą widzieć tutaj wielką rolę Marii, która skłoniła Jezusa do tego, żeby dokonał cudu, tak jakby Jezus wcześniej różne cuda robił w swoim dzieciństwie czy w jakimś młodzieńczym trybie życia. Nie sądzimy, że tak było. Wydaje się, że powód był całkiem prozaiczny, przyziemny. Jezus, jak wiemy, nie pochodził z bogatej rodziny, ale z tej ubogiej, którą, kiedy Jezus się urodził, było stać tylko na tą przysłowiową synagorlicę, żeby ją złożyć w ofierze dziękczynnej Panu. Czyli nie była to majętna rodzina. Prawdopodobnie ta rodzina jego, która się wówczas wtedy było wesele, też nie była zbyt bogatą. No ale zwyczaj był taki, że jak zapraszano na wesele, to można było przyjść. To była trochę inne zwyczaje niż u nas. To była taka otwarta uroczystość, można było przyjść z większą ilością osób i tak Jezus zrobił. Jezus przyszedł ze swoimi uczniami. Nie sam, tylko z uczniami, a tutaj już wymieniliśmy przynajmniej 6, a być może więcej tam osób było. No i jakie... No i wydaje się, że został... Maria powiedziała to, co inni po prostu myśleli po cichu. Że zabrakło wina, bo Jezus przyszedł tutaj z całą swoim towarzystwem i wina zabrakło. No Jezus zauważył, cóż mi i tobie do tego? Cóż nam to do tego? Prawda? Czyli inaczej mówiąc, nie jesteśmy gospodarzami. Jeśli ja będę gospodarzem, Jezus mówi, to ja zadbam o to, żeby było wino podczas mojego wesela dla wszystkich moich gości i nie zabrakło. A nam, jako gościom, cóż do tego? Ale Pan Jezus dostrzegł w tej sytuacji coś jednak mimo wszystko opatrznościowego, co umożliwiało dać Jego uczniom pewien znak wzmacniający ich wiarę oraz chroniący ich i Jezusa przed złą opinią. Że przyszli licznie na wesele, objedli, opili, prawda? Zresztą, jeśli sobie przypominacie, to taka opinia krążyła tak czy inaczej o Panu Jezusie. Gdy Pan Jezus zestawiał opinie w społeczeństwie, jakie krążyły o Janie Chrzcicielu, z opiniami, jakie krążyły o Jezusie, że to jest pijanica wina, prawda, siada z grzesznikami, z celnikami. No, takie społeczeństwo lubi dawać różnego rodzaju etykietki i takie jemu też dali. Ale on, mimo wszystko on widział tutaj potrzebę, żeby na wszelki wypadek też uchronić, być może zminimalizować te opinie i dokonał tego cudu. Co dziwne, ten dokonany cud skłonił również jego rodzonych braci i siostrę do tego, aby towarzyszyli Jezusowi w dalszej podróży do Kafarnaum, gdzie zostali z nim przez kilka dni, słuchając Ewangelii. Wydaje się, że jeden z jego braci rodzonych został jego uczniem. Również mowa o Jakubie i później apostołem. Po około 3 miesiącach publicznego głoszenia i powołania kolejnych uczniów, na przykład celnika Mateusza, który tam w Kafarnaum działał, Jezus udaje się z powrotem do Judei na święto Paschy. Po drodze odwiedza Nazaret, gdzie ludzie, z którymi się wychowywał, próbują go uśmiercić. W Jeruzalem oczyszcza świątynię. To takie pierwsze, publiczne, bardzo ostre wydarzenie, w którym Jezus tak wziął publicznie udział i co w oczywisty sposób zwraca na niego szczególną uwagę kapłanów, a jeden z nich, Nikodem, przy tej właśnie okazji, podczas tego święta, no, członek Sanhedrynu, wybitna postać tamtejszych czasów, tamtejszego świata, przychodzi porozmawiać z Jezusem. Przychodzi wieczorem, w nocy, tak, żeby za bardzo nikt go nie widział, ale chciał osobiście z nim porozmawiać. Jezus przyjmuje go, opowiada mu o boskiej naturze, o narodzeniu z Ducha Świętego, a gdy Nikodem tego nie może zrozumieć, Jezus wyjaśnia mu cel swojej misji, szczególnie w kontekście narodu żydowskiego, że jest to czas, w którym objawia się, kto z nich tak naprawdę umiłował światłość, a kto jej nienawidzi. Później udaje się ponownie nad Jordan, ale w inne miejsce niż był Jan Chrzciciel i tam opowiada Ewangelię, jego uczniowie chrzczą i w pewnym momencie niektórzy Żydzi wszczęli spór z uczniami Jana o chrzest, że ważniejszy jest ten u Jezusa niż ten u Jana Chrzciciela. Uczniowie Jana Chrzciciela przychodzą wtedy do Jana i żalą się, że Żydzi wolą iść do Jezusa, a nie do nich. A Jan bez żadnego żalu i wyrzutu wyjaśnił swoim uczniom swoje, tym słynnym takim, jego bardzo słynne takie, taka wypowiedź, taka bardzo serca płynąca, że on słysząc te wieści czuje się jak przyjaciel oblubieńca, gdy słyszy głos oblubienicy, głos oblubieńca, przepraszam, tak. Po prostu jest niesamowicie zadowolony z tego obrotu sytuacji. Wkrótce Jan Chrzciciel zostaje zaaresztowany, a Pan Jezus zrozumiał, że jest czas wracać do Galilei na pogranicze krain Zabulona i Naftalego. A dlaczego tam? Bo rozważając Księgę Izajasza, a dokładnie mówiąc 8 rozdział Księgi Izajasza i 23 werset, zrozumiał, że taką jest wola Boża. I w Ewangelii Mateusza, 4 rozdziale, w wersetach od 12 do 16, możemy o tym przeczytać. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 12 do 16. A kiedy Jezus dowiedział się, że Jan został wydany, poszedł do Galilei i ominąwszy Nazaret, przyszedł i zamieszkał w Kafarnaum, nad morzem, na pograniczu krain Zabulona i Naftalego, aby się wypełniło, co było powiedziane przez proroka Izajasza mówiącego: ziemia Zabulona i ziemia Naftalego wzdłuż drogi morskiej za Jordanie, Galilea pogan, lud pogrążony w mroku ujrzał światłość wielką i tym, którzy siedzieli w krainie i cieniu śmierci, rozbłysła jasność. Po drodze tutaj akurat Mateusz o tym nie mówi, ale inny ewangelista wspomina, że po drodze przechodził przez Samarię. Zbliża się wieczór i zmęczony siada przy pewnej studni obok samarytańskiego miasta Sychar. A uczniowie udają się po żywność. Pewna Samarytanka, czyli poganka, która była tam przesiedlona w czasach pewnie Nabuchodonozora, w sensie narodowym, i ci poganie tam zesłani przez Nabuchodonozora, żeby tutaj zamieszkali, to oni tam próbowali wejść w religię, która panowała na tym rejonie, czyli właśnie starali się naśladować Żydów, ich wierze. I mimo że nie byli uznawani, to jednak dużo z tych nauk hebrajskich przyjęli do swojego serca i tu jest właśnie o takich teraz mowa. Gdy jedna z takich Samarytanek właśnie tam się znalazła, żeby nabrać wody, to Pan Jezus w tych okolicznościach inicjuje rozmowę. To Pan Jezus, nie ona, ale Pan Jezus. I w jej trakcie daje się poznać jako ktoś niezwykły, co prowokuje dalszą i głębszą konwersację. Gdy niewiasta wyraża swoją wiarę w nadejście Mesjasza, wtedy on jasno się przedstawia, że ja nim jestem. Właśnie z nim mówisz. I w tym momencie powracają uczniowie, ignorują tą Samarytankę, a ona zmieszana, ale też poruszona całą tą sytuacją, odchodzi, wraca do miasta i tak była zamieszana, że zostawiła nawet ten dzban z wodą, po którą przecież przyszła. I poszła do miasta i wiecie, co robi? Opowiada innym, że spotkała Mesjasza. I robi to tak skutecznie, tak przekonująco mówi o tym, że ten człowiek jest naprawdę Mesjaszem, o którym Żydzi mówią i którego my czekamy też, że wielu ludzi stamtąd przychodzi idzie za nią do studni. A tymczasem uczniowie usiłują skłonić Jezusa do spożycia zdobytej kolacji, lecz Jezus, również pod wrażeniem owej rozmowy, spodziewając się, co za chwilę nastąpi, powiada im, że ma lepszy pokarm. Oni myślą, że im mówi o pokarmie cielesnym, jakimś innym, lepszym niż to, co oni zdobyli. Ale on wyjaśnia, że jego głównym pokarmem jest czynić wolę Bożą i że teraz właśnie jest czas skorzystać z tego pokarmu, mówiąc, że będzie żąć to, czego nie siał. Nie siał on, nie siali oni. No i w tym właśnie momencie przybywają Samarytanie. Jezus aż na 2 dni zostaje w tym mieście, zatrzymuje się w tym mieście, gdzie wielu Samarytan uwierzyło, że Jezus jest prawdziwie Zbawicielem świata. Ale idzie dalej do Galilei, w końcu tam w Galilei prowadzi aktywną działalność misyjną. Prawdziwa światłość rozbłysła w tej ziemi. Tak jak zapowiadał prorok Izajasz. W każdy sabat głosi w synagogach, często również spotyka się z ludźmi nad wybrzeżem na przykład jeziora Genezaret. I to coraz więcej ludzi przychodziło tam, żeby Jezusa posłuchać. Leczy ich choroby, opowiada Ewangelię. Kafarnaum, Chorazyn i Betsaida, takie 3 miasteczka tam w okolicach, to można powiedzieć, że prawdziwa sfera prawdy i jej ducha w tamtych czasach. Błogosławiona była jego naukami, wpływem i obecnością. Wieść o jego nauczaniu sprowadzała tam licznych słuchaczy ze wszystkich stron Izraela. Jest mowa o tym, że i z Galilei, i z Judei, czyli tak, ze środkowej części Izraela, z południowej części Izraela, z Judei, Jerozolimy, z Idumei, zza Jordania, czyli z tych terenów po wschodniej stronie Izraela, z okolic Tyru i Sydonu, czyli z północnej części Izraela. No to już nie było skąd więcej. Z całego Izraela przychodzili słuchacze, żeby go słuchać. I te tłumy chodziły za Jezusem. Wielu z nich szukało tak samo właśnie uzdrowienia, uleczenia. I no, byli społeczeństwo przez tą 9-miesięczną, może tak naprawdę około półroczną publiczną działalność Jezusa była mocno tym poruszona. I w tym właśnie czasie Jezus zrozumiał, że jego praca stała się na tyle szeroka, iż nadszedł czas na wybór obiecanych mu pomocników. Dlatego odłączył się od tego otaczającego go tłumu i wstąpił na pobliską górę, aby w tej sprawie zbadać wolę Bożą. Po całonocnej modlitwie i rozważaniach zawołał swoich uczniów na ową górę. I Ewangelia Łukasza, przeczytajmy 6 rozdział, werset 12 i 13. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 12 i 13. I stało się w tych dniach, że wszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał uczniów swoich i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Przywołał swoich uczniów, na pewno nie znaczy, że przywołał tylko tych 12. Lecz właśnie ilu? Znacznie większą ich ilość spomiędzy dopiero nich wybrał tych 12, a gdybyśmy się pytali, ilu było tych uczniów, to jest bardzo trudno powiedzieć, ale są przynajmniej 2 wskazówki, które teraz odczytamy, mówiąc o tym, że było ich niemało. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 17, czyli kilka wersetów dalej. Ja odczytam tak, jak to oddają kody. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, werset 17. I zszedłszy z nimi, to już z góry jak zszedł z nimi, stanął na miejscu płaskim i tłum liczny uczniów jego. Zszedł z nim i stanął na miejscu płaskim. Tłum liczny uczniów jego. No to niemało ich musiało być. A oprócz tego jest jeszcze mowa i mnogość wielka ludu z całej Judei i Jerozolimu i pobrzeża Tyru i Sydonu. Tam się znalazła jeszcze duża ilość innych osób. Ten fragment sugeruje, że tych uczniów był liczny tłum. A drugi fragment, który sugeruje podobnie, że kazania na górze i tej jakby udział w tej społeczności na górze była udziałem wielu uczniów. Jest to fragment z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, werset 28 i 29. Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, werset 28 i 29. Już na samo zakończenie tego całego kazania na górze jest tak powiedziane. I stało się, kiedy zakończył Jezus słowa te, zdumiewały się tłumy nad nauką Jego. Był bowiem nauczający ich jako moc mający, a nie jako uczeni w piśmie. No i znowu, tutaj to słowo tłumy dotyczy tych, którzy go wówczas słuchali, tam na górze. Tłumy. No dobrze, to w takim razie... Jeszcze tam Łukasz, my odczytywaliśmy ten werset 17 z 6 rozdziału Ewangelii Łukasza, ale to tam jest właśnie opisana sytuacja po zejściu już z góry. Ewangelista Łukasz opisuje tą całą sytuację, tak jak tam czytaliśmy, że tłumy uczniów byli i jeszcze mnogość ludu, która z nim była. I tam właśnie na równinie Pan Jezus wygłosił kazanie, które się nazywa kazaniem na równinie, lecz tego drugiego słuchaczami byli nie tylko jego uczniowie, lecz również zgromadzone tam tłumy. Czyli tak przekładając tą całą sytuację na nasze, można by powiedzieć, że Pan Jezus tam na górze, ale to jest pierwszy ewangeliczny zapis, kiedy była pierwszej konwencji, pierwszego takiego spotkania, kiedy Pan Jezus zebrał swoich uczniów, tam przywołał na górę, oni przyszli i udzielił im, dokonał pewnych czynności, ale przede wszystkim wygłosił tam dla nich bardzo ważne kazanie. No i później, jak zeszli na dół, była jeszcze okazja przedłużonej takiej społeczności, ale tam można by powiedzieć, że to, co się wydarzyło na górze, było swego rodzaju konwencją. Z Panem Jezusem jako głównym gospodarzem i głównym tym, który tam udzielał lekcji, udzielał wsparcia. Sumując, Jezus podczas rozwoju swojej działalności misyjnej rozumie, że nadszedł czas wyboru szczególnych pomocników. Być może to właśnie tam, wtedy na górze, podczas tej modlitwy całonocnej, zrozumiał różnego rodzaju zarysy Słowa Bożego, które właśnie do tych pomocników się odwoływały. No być może o 12 źródeł w Elim, czy jakieś inne wskazówki prorocze, czy typiczne, by dla niego, stały się dla niego jasnymi. Niemniej właśnie wtedy na owej górze po raz pierwszy pojawia się owych 12 szczególnych, wyróżnionych uczniów spośród innych uczniów Jezusa. Lecz jednak, co warto zauważyć, ich ówczesne wybranie nie było jeszcze związane z tym, co my nazywamy z postawieniem ich na próbie do życia, to znaczy nie zostało im jeszcze wtedy udzielone wstępne namaszczenie Duchem Świętym. Nastąpiło jakiś czas później. I gdybyście... Ja powiem, że ono jest opisane aż w 3 Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, w wersetach od 1 do 42. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, w wersecie 1 do 5. I w Ewangelii Marka w 6 rozdziale, w wersetach od 7 do 12. I przy tamtej okazji Pan Jezus również wygłosił im specjalne kazanie instruktażowe i wysłał ich na indywidualne misje ewangelizacyjne po dwóch. I znowu, jakiś czas po udzieleniu tej mocy Ducha Świętego 12 apostołom, Jezus powołał kolejnych 70 uczniów i im również udzielił mocy Ducha Świętego i wysłał ich do pracy po dwóch. A to jest opisane w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, w wersetach od 1 do 24. Więc widać taką pewną sekwencję wydarzeń. Ja lubię takie spojrzenia z góry, czyli takie ogólne, żeby nie utracić, czasami się jak skupiamy na szczególe, to wtedy łatwo utracić ten ogólny punkt widzenia. Dobrze jest widzieć i to, i to. Więc ja dzisiaj będę mówię o takim ogólnym punkcie widzenia, wierząc, że każdy z was będzie się czuć do tego, żeby zbadać szczegół, żeby wiedzieć sobie, poukładać samemu w głowie i w sercu, jak to jest, żeby wiedzieć, jak to wykorzystać w swoim własnym życiu. Więc widać pewną taką sekwencję zdarzeń. Jezus poprzedza swoją misję od zrozumienia instrukcji Bożych zawartych w Starym Testamencie. Następnie wraca w sferę działalności Jana Chrzciciela. Jan wskazuje na Jezusa jako kogoś większego od siebie i część z uczniów Jana to rozumie od razu i przyłącza się do Jezusa. Następnie udaje się do Galilei i prowadząc tam pracę ewangelizacyjną, szybko zbiera, przyciąga i powołuje liczną grupę prawdziwej pszenicy. Ludzi wiernych prawu mojżeszowemu, którzy oczekują Mesjasza i patrząc na Jezusa, wydaje im się, że to jest właśnie być może ten Mesjasz. Najbliższa Pascha sprowadza go do Jerozolimy, gdzie również opowiada Ewangelię i czyni cuda, różnego rodzaju znaki. Będąc w Judei, ponownie udaje się w sferę działalności Jana Chrzciciela i tam znowu, głosząc, zbiera, przyciąga i powołuje kolejnych uczniów. Pozornie, jak gdyby konkurował z Janem Chrzcicielem, lecz tak naprawdę przejmując front prowadzonej przez niego działalności. Gdy Jan Chrzciciel zostaje aresztowany, Jezus powraca do Galilei, szeroko głosząc Ewangelię o nadchodzącym Królestwie, uzdrawiając, czyniąc inne cuda, przyciągając coraz liczniejsze grupy mniej lub bardziej zainteresowanych z całego Izraela. A tych najbardziej zainteresowanych powoływał na swoich uczniów. I dopiero wtedy, kiedy już powołał liczny tłum uczniów, nadszedł czas na ich rozróżnienie i wyróżnienie 12 szczególnych, specjalnych pomocników. Jednak na tym etapie oni nie byli jeszcze dostatecznie gotowi do otrzymania wstępnego pomazania Duchem Świętym. Po jakimś czasie ich rozwoju tych 12 uczniów osiągnęło gotowość do wstępnego pomazania Duchem Świętym i współudziału w pracy żniwa. I zostają wysłani. Idźcie, rządź. Tak by można było powiedzieć. Po niedługim czasie znowu rozwoju pozostałych uczniów. Kolejnych 70 staje się odpowiednimi do tego, aby mogli być wybrani i oddzieleni do specjalnej pracy ewangelizacyjnej, tak? I również otrzymali gotowość do wstępnego pomazania Duchem Świętym i współudziału w pracy żniwa. Ogólne tło wydarzeń towarzyszących kazaniu na górze wskazuje, że w tym czasie minął pewien szczególny okres działalności Pana Jezusa, w której tak naprawdę to głównie On działał. Zdołał do tego czasu zwrócić uwagę, przyciągnąć, zgromadzić i powołać najbardziej wyczulonych na Słowo Boże Żydów ówczesnych czasów. Pan Jezus swoją działalnością zwrócił uwagę, tak, czułe serca, które były tam w Izraelu, przygotowywane przez wiekową działalność Boga, byli tam i Pan Jezus swoją działalnością zwrócił uwagę tych ludzi. Nie tylko tych, bo inni przyszli, ale wśród nich byli ci, którzy byli najczulszymi na to, co się dzieje. W większości zresztą to byli ludzie poruszeni wcześniej przez Jana Chrzciciela do pokuty, do odnowienia swojej relacji z Bogiem i relacji z przymierzem, pod którym się znajdowali. No i dzięki temu oni też byli przygotowani tak dobrze na przyjęcie Pana Jezusa. A w zdecydowanej większości, drodzy braterstwo, nie byli to ludzie, których można by było nazwać elitą tamtych czasów. Czyli to byli w większości ludzie prości, ale wierni. Byli to zazwyczaj rybacy, rolnicy, rzemieślnicy czy nawet celnicy. Chyba żaden z nich nie spodziewał się tego, co nastąpiło na owej górze, gdy Jezus spośród nich wszystkich wybrał 12 specjalnych pomocników i następnie udzielił im bardzo ważnej i wspaniałej nauki, która nie tylko usprawiedliwiała dokonany wybór, ale wskazywała również, na czym polega wyróżnianie, jakiego udziela Bóg. Jak je osiągnąć? Jakie wspaniałe korzyści daje pokorna współpraca z Bogiem w poświęceniu? Także, jakie niebezpieczeństwa czyhają na tej drodze, w jaki sposób można utracić błogosławieństwa Boże, jak Bóg objawia niedostatecznie wiernych i tym podobnie. Spróbujmy teraz prześledzić treść tego całego kazania z tym samym zastrzeżeniem. Dziś, teraz, z lotu ptaka, a wy sprawdźcie sobie to w szczegółach, jak to jest. Jest to zadanie dla mnie też, tak, ale dla każdego z nas, żebyśmy sami wyciągnęli dla swojego życia najbardziej ważną lekcję w tym wszystkim. Otwórzmy 5, 6, 7 rozdział Ewangelii Mateusza. Ja będę mówić ogólnie kilkoma wersetami i kilka słów podsumowania. Odczytywać nie będę, tak jak już wspomniałem. Wersety od 3 do 10. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Wersety od 3 do 10. Pan Jezus tam rozpoczyna od zdefiniowania charakterystyki osób wyróżnianych przez Boga, uszczęśliwianych Jego błogosławieństwem. Słynne 8 błogosławieństw. Tak? Czyli czym się charakteryzują ludzie, którzy mogą być błogosławieni przez Boga. Inaczej mówiąc. Wersety od 11 do 12 mówią, że choć tacy szczęśliwcy są błogosławieni przez Boga, to jednak nie są ogólnie rozpoznawani i uznawani za takich wśród społeczeństwa, lecz raczej za swoją postawę są piętnowani i prześladowani. Wersety od 13 do 16. Tam Jezus wyjaśnia, że pomimo tych prześladowań szczęśliwcy mają bardzo istotny, konserwujący wpływ na społeczeństwo, chroniąc je przed demoralizacją, bowiem zawsze są jak miasto leżące na wysokiej górze, jak świeca w ciemnym domu, jak gwiazdy na ciemnym niebie. W wersetach od 17 do 20 Pan Jezus wskazuje, że celem Jego misji jest wypełnić, przywrócić i utrwalić sprawiedliwość, o której uczył zakon. W wersetach od 21 do 48 zapis, to wtedy Jezus nie mówił wersetami, ale zapis tego mamy od 21 do 48 wersetu. Tam Jezus wyjaśnia, że rzeczywista sprawiedliwość nie kryje się w czynach, ale już w intencjach poprzedzający czyn. A ogólnie nauczyciele religijni tamtejszych czasów na co zwracali przede wszystkim uwagę? Na czyny. A Jezus mówi nie czyny. Ważniejsza jest intencja. Czyny też są ważne, ale intencja jest najważniejsza. Podaje liczne przykłady wskazujące na ducha sprawiedliwości i zachęca, aby nie tylko sprawiedliwość zachowywać, ale aby być nawet gotowym do ponoszenia ofiar, czyli do bezinteresowności, aby być szczęśliwcem błogosławionym przez Boga. W 6 rozdziale Ewangelii Mateusza, od pierwszych 18 wersetach możemy przeczytać, że Pan Jezus tam wyjaśnia o tym, że prawdziwa pobożność nie szuka ludzkiego uznania i poklasku, nie jest religią czynów i podaje tam zasady prawdziwej pobożności, która znajduje uznanie u Boga. W wersetach od 19 do 21 Jezus wyjaśnia złudność i ulotność skarbów ziemskich. Oraz po czym poznawać prawdziwą skłonność serc. Jak ją rozpoznawać? W wersecie 22 i 23 podkreślona jest jak ważnym i niezbędnym jest zdrowe zrozumienie spraw duchowych. Bo ono w każdych okolicznościach życia, tak zdrowe oko, żeby mieć, że w każdych okolicznościach wtedy życia można zająć bardziej sprawiedliwą i właściwą postawę. W wersetach od 24 do 34 Jezus wyjaśnia, że w rzeczywistości jest tylko dwóch panów. Bóg i szatan. I zawsze któremuś się służy, nawet jeśli się nie ma tego świadomości. Służąc Bogu, zyskuje się dostęp do najlepszej opatrznościowej opieki. W rozdziale 7, w pierwszych 6 wersetach, Jezus przestrzega przed niesprawiedliwym sądzeniem, przed obłudą, przed sekciarzami i przed grzesznikami. W wersetach od 7 do 11 zachęca do badania prawdy i jej szukania. Proście, kołaczcie, a będzie wam dane. Tak? Bo Bóg szczerym i gorliwym, takim nachalnym poszukiwaczom prawdy dają ją poznać. I co ilustruje takim przykładem relacji ojciec-syn, czyli syn zależny od ojca, potrzebujący różnego rodzaju pokarmu, z pewnością ten niezbędny pokarm wtedy, gdy potrzeba, dostanie. W wersecie 12 Jezus wyjaśnia złotą regułę sprawiedliwego postępowania. W wersecie 13 i 14 zaprasza Jezus do wchodzenia i kroczenia wąską ścieżką postępowania, poświęcenia się Bogu, przestrzega przed wchodzeniem na ścieżkę, na szeroką, wygodną drogę, która nie prowadzi jednak do dobra, tylko jest drogą samolubstwa i światowości. W wersetach od 15 do 20 przestrzega już na sam koniec przed pozornymi nauczycielami prawdy, podającymi się za takowych. Wskazuje, jak ich rozpoznawać i jaki czeka ich koniec. A w wersetach od 21 do 25 wskazuje, że nie każdy, kto przedstawia się jako uczeń i naśladowca Jezusa, jest nim rzeczywiście, bądź jest dostatecznie wierny. I wyjaśnia, że różnica polega na sposobie budowania charakteru, trwałego charakteru, którego trwałość, jakość objawiana jest przez różnego rodzaju próby doświadczenia. I gdy tak się patrzy z tego ogólnego punktu widzenia, drodzy braterstwo, jakże ważnego pouczenia uczynił, ważnej nauki Jezus udzielił wszystkim, którzy byli wybrani tego dnia i niewybrani tego dnia. Nikogo nie pozostawił bez dogłębnego wyjaśnienia, zachęty i wskazówek. Jakże bardzo musiał ich tym sposobem zachęcić do gorliwości, do rozważnego, sprawiedliwego i ofiarnego postępowania w swoim życiu. I jeszcze raz czytaliśmy to, ale ten 7 rozdział, końcówka, 28 i 29 werset. I stało się, że kiedy zakończył Jezus te słowa, zdumiewały się owe tłumy uczniów. Zdumiewały się na tą jego nauką, był bowiem nauczający ich jako moc mający, a nie jako ich nauczeni w piśmie. Wszyscy uczniowie byli zdumieni, oszołomieni tym kazaniem. Jezus uczył ich jako mający zupełnie jasną naukę w umyśle, w sercu i w związku z tym potrafił to jasno, doskonale, zresztą jako doskonały człowiek im to przekazać. Nie tak jak nauczeni w piśmie, którzy często nie tylko nie rozumieli, ale spekulowali, wątpili. A Jezus był prawdziwym nauczycielem, dobrze rozumiejącym, co głosi, prawidłowo używającym argumentów i ze Słowa Bożego, i z rozumu, i z faktów. Co obrazował tutaj wieloma różnymi przykładami w tym kazaniu. Jest ono wypełnione rozmaitymi przykładami, porównaniami, paralelami. I następnie wszyscy zeszli z góry, u jej podnóża, na równinie. Zebrało się tymczasem wielu ludzi. Jedni znowu chcieli Go posłuchać, a inni otrzymać uzdrowienie. Jezus wielu wtedy tam uzdrowił, a następnie wygłosił kazanie znane jako kazanie na równinie. I Łukasz w 20 wersecie, w 6, to jest zapisane 6 rozdział od wersetu 20 do 49 całe to kazanie. Jezus tam, znaczy Łukasz tak to zapisał, że on, werset 20 mówi tak, a on podniosłszy oczy na jego uczniów mówił. I dalej zaczęło się to kazanie. Rozpoczął je od spojrzenia na swoich uczniów. Z pewnością uczniowie byli pod silnym wrażeniem przeżyć na górze. I kazania na górze. I niewątpliwie Pan Jezus również był pod wrażeniem tej całej chwili. Coś szczególnego musiało być w tym spojrzeniu, skoro zostało tak zapamiętane i podkreślone. Tym bardziej, że Łukasz tam nie był obecny. Łukasz to relacjonował prawdopodobnie ze słów innych apostołów, a najprawdopodobniej Piotra. Piotr musiał to dobrze zapamiętać, a Piotr zwraca uwagę na, szczególnie zwraca uwagę na spojrzenie Jezusa, bo pamięta takie pewne spojrzenie ze swojego własnego, osobistego doświadczenia, gdy Jezusa zawiódł. Wiedział, co znaczy spojrzenie Jezusa. Być może Jezus spojrzał na nich z jakąś wielką czułością jako swoją przyszłą oblubienicę. W tym dniu wiele zmieniło się w ich relacjach. Stali się sobie bliższymi i znacznie lepiej się rozumiejącymi. Ale być może widział też to, co mogło być wypisane na ich twarzach. Jakieś pytania, jakieś emocje, jakieś rzeczy, które zrodziły im się, chcieli zadać, usłyszeć jakąś odpowiedź, a Jezus postanowił, że takiej odpowiedzi na te pytania, które mogły być wypisane na ich twarzach, właśnie wtedy w ten sposób chciał uczynić zadość tym pytaniom. No właśnie wydaje się, że to kazanie na równinie stanowi uzupełnienie kazania na górze i często są łączone ze sobą albo nawet mylone. I że to właśnie było odpowiedź na to, co rodziło się w ich myślach i zawiera jeszcze dodatkowe szczegóły, wyjaśnień, wskazówki, ostrzeżenia, zachęty. I znowu, spójrzmy na to przykazanie, ale tak samo przekrojowo. Bardziej, że czas już nam nie sprzyja. Nie wziąłem zegarka, ale pewnie nie jestem zbyt dobrej. Jeszcze chwileczkę, tak? Dobrze. Więc tak, wersety od 20 do 23. Jezus ponownie przypomina część charakterystyki osób, których Bóg pragnie wyróżniać swoim błogosławieństwem oraz, że mimo to będą nieuznawani za takowych przez ogół społeczeństwa, a szczególnie, co podkreśla właśnie tutaj w tym miejscu Jezus, przez tych, którzy są nominalnym ludem Bożym. No taka sytuacja, gdy akurat przed oczami Jezusa znajdowali się i tacy, i tacy. Więc łatwiej było to Jezusowi wskazać, że tymi prawdziwymi prześladowcami nie będą ci z pogan, ale ci, którzy powinni być braćmi. Następnie Jezus biada nad tymi, czyli wydaje taki okrzyk bólu lub gniewu nad tymi, którzy zignorują prawdę bądź ją sprzedadzą za doczesne korzyści. To wersety od 24 do 26. W kolejnych wersetach od 27 do 38 Jezus zwraca się do poświęconych Bogu, mówiąc mniej więcej tak, zachowajcie ducha ofiary. Zachowajcie złotą regułę. Zachowujcie ducha miłosierdzia. Unikajcie niesprawiedliwego sądzenia, potępiania i nieodpuszczania win. Rozwijajcie ducha bezinteresownej miłości. Czyli są to takie zachęcające, wzmacniające przesłanie. W wersetach 39 i 40 Jezus wskazuje zarówno na odpowiedzialność liderów, jak i odpowiedzialność uczniów. Liderzy nie mogą być niewidomi, pozbawieni zdrowego zrozumienia spraw duchowych. To znowu nawiązanie do tego, co Jezus mówił tam na górze, o tym zdrowym oku. No i nie tylko duchowych, ale i ziemskich, bo inaczej tak sami siebie, jak i innych wprowadzą w śmiertelną pułapkę. Śmiertelną dla ich duchowego życia. Zaś uczniowie stają się podobni do swoich liderów, za jakimi idą. Ważnym jest dobrze rozróżniać, rozpoznawać, wybierać takich liderów, którzy mają jakby, nie chcę powiedzieć imprimatur, tak? Ale są widać, że poświęconymi i ludźmi, którzy mówią jakby z Bożego posłannictwa. Teraz mi zabrakło słów akurat. Ale w każdym bądź razie chodzi o to, że jak lepiej, ta sama zasada obowiązuje wszędzie, w każdej dziedzinie życia i nauki. Chcemy się szybko nauczyć jakiegoś fachu, zawodu, to im lepszego fachurę znajdziemy, tym lepiej i szybciej się tego fachu nauczymy. Prawda? Tak samo jest w dziedzinie życia religijnego. Dobrze jest być jak najbliżej Jezusa, prawda? Każdy z nas, gdyby miał do wyboru, chciałby być jak najbliżej Jezusa, żeby się od Niego uczyć. W wersetach od 41 do 45 Jezus przestrzega przed nieprawidłowym rozwojem charakteru, który objawia się obłudą, hipokryzją, obmową i różnymi innymi złymi owocami. I na koniec w wersetach od 46 do 49 jeszcze raz podkreśla, że nie wystarcza nazywać siebie naśladowcą Jezusa, jeśli nie czyni się tego, co naśladowca czynić powinien. A prawdziwego i nieprawdziwego naśladowcę objawia jego charakter, a dokładnie doświadczenia, w których się znajduje, próby, jakie się znajduje, one objawiają, jakim jest on naśladowcą. Jak więc widać, kazanie na równinie wyraźnie uzupełnia wcześniejsze kazanie na górze i niektóre myśli wcześniej poruszone doprecyzowuje i poszerza. Przesłanie zawarte w obu tych kazaniach jest ponadczasowe i przemawia tak, że i do nas. Wyjawia, jakim powinieneś być ty, bracie, jakim powinien być ja, aby być przez Pana Boga błogosławionym. Powinniśmy przejawiać i rozwijać odpowiednie cechy charakteru, przyjmować odpowiedni, pełen sprawiedliwości, a najlepiej bezinteresowności sposób postępowania, unikać postępowania niewłaściwego, obłudy, hipokryzji, obmowy, niesprawiedliwych osądów, badać i szukać prawdę, chroniąc się ducha jej wymieniania na ziemskie korzyści, na ziemskie skarby. Być przygotowanym na ziemskie niezrozumienie, na niesławę, na różne próby doświadczenia, a szczególnie nawet i prześladowania od fałszywych braci. Powinniśmy właściwie rozpoznawać swoich liderów, nauczycieli i chronić się tych, którzy są fałszywymi, pozornymi nauczycielami prawdy, a przede wszystkim we właściwy sposób, w trwały sposób powinniśmy budować na Jezusie jako na skalę. I wtedy nasz charakter będzie prawidłowy. Jezus doskonale rozumiał tę kwestię, dlatego że nie tylko, że potrafił to doskonale przekazać, ale również doskonałymi porównaniami, paralelami je zilustrować. Mam nadzieję, że choć nie weszliśmy w szczegóły, to mając ten ogólny punkt widzenia, będziemy zachęceni do samodzielnego rozważenia tych dwóch kazań, a co najważniejsze, że będziemy zachęceni do tego, aby w swoim życiu wyciągnąć i wprowadzić jak najwięcej lekcji. Po co? Abyśmy byli uszczęśliwieni błogosławieństwem Bożym, a ono jest obiecane wszystkim tym, którzy są tacy. Błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy się smucą. Błogosławieni cisi. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Błogosławieni miłosierni. Błogosławieni czystego serca. Błogosławieni czyniący pokój. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Jeśli takimi będziemy, będziemy mogli być szczęśliwcami w każdym sensie i w praktyce podlegać będziemy wyborowi Pana Boga w swoim życiu i mogli szukać i realizować Jego wolę. I tego Wam i sobie życzę i dziękuję za uwagę.